Ja Was wszystkich serdecznie witam na tym naszym dzisiejszym zatrzymaniu się u Bożego Słowa, u tego, co może nas zachęcić, może nam pomóc, aby w tym osobistym, duchowym życiu, aby rósć, aby czynić kroki do przodu, aby niektóre rzeczy mogły się zmieniać, mogliśmy dojrzewać do tej dojrzałości duchowej, do której Boże Słowo nas motywuje, zachęca. A dzisiaj już będzie taka trzeszniczka na dortu, takie ostatnie zatrzymanie się właśnie nad tym tematem. Osobisty duchowy wzrost. A tą trzeszniczką nie może być nic innego niż to, co kiedy patrzymy się do nieba, to jeżeli postawimy sobie pytanie, no co tam dzieje się w niebie, tak na pewno wszyscy ze mną będziecie się zgadzali, że tam jest 24 godzin dziennie, jeżeli mogę to tak powiedzieć po ludzku, chwała, uwielbienie tego, który siedzi na tronie. Więc jeżeli tam będzie tyle chwały, do której pewnego razu Pan powoła nas, to już tutaj na ziemi właściwie zaczynamy, uczymy się uwielbiać, wywyższać naszego Pana. Czynimy to w modlitwach, czynimy to w pieśniach. I teraz właśnie słyszeliśmy od Marka pieśń, która nawołuje, zachęca wszystkich, zastępy na ziemi i zastępy aniołów, aby chwalić, wielbić, wywyższać. Jestem świadomy tego, że dzisiaj nie potrafię wszystko powiedzieć na ten temat. Odwrotnie, może tylko otworzę niektóre myśli z Bożego Słowa, które mogą zachęcić każdego z nas, aby tak spróbować może z innego punktu patrzeć się na to, co, do czego już może przyzwyczailiśmy się, co może z latamiśmy sobie tak uprościli, a co Duch Boży może nas zachęcić, abyśmy pogłębili i to poznanie albo to zrozumienie, co znaczy chwała, uwielbienie. Oczywiście chcę oprzeć się o Boże Słowo i będę czytał z Ewangelii Jana, z 4 rozdziału, 2 wiersze. Jest to taki urywek tej rozmowy Pana Jezusa ze Samarytanką. A 23, 24 wiersz brzmi następująco. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Ten odcinek czytałem już wiele, wiele razy. Przygotowywałem sobie i kazanie na temat kobiety, Samarytanki. Ale jest coś innego czytać to właśnie z punktu tego, aby widzieć, w jaki sposób Jezus podchodzi do człowieka, który jest grzeszny, do człowieka, który nawet nie jest prawym Żydem, który jest na więcej kobietą. A zupełnie coś innego jest właśnie w tym urywku słyszeć, co mówi Jezus o chwale, co mówi Jezus o uwielbieniu. Jeszcze taki przykład z życia powiem, że w dziedzinie sportu każdy trener, oprócz tego, że trenuje tych swoich sportowców, którzy mu byli zwierzeni, tak on jeszcze patrzy się po innych różnych miejscach i wyszukuje talenty sportowe. Interesuje się tym, żeby zyskać nie tylko ochotnych, chętnych do sportu, ale żeby ten sport mógł mieć jakiś poziom, tak muszą to być talenty. A podobnie i dyrygenci różnych zespołów, jeżeli chcą, aby ten zespół był na dobrym poziomie, to nie tylko tam potrzebuje takich tych grzecznych, chętnych ludzi, którzy będą śpiewać albo będą grać na instrumentach, ale potrzebuje talenty. Potrzebuje tych, którzy po prostu mają coś w tym swoim życiu, co inni nie posiadają i choćby jak trenowali, nigdy nie osiągną taki stopień. W tej rozmowie ze Samarytanką Jezus mówi, że Ojciec w niebie, Jego Ojciec, szuka prawdziwych czcicieli. To znaczy, to nie jest nasza sprawa, że my się zdecydujemy, że chcemy chwalić Boga, ale to jest tak, że Bóg wyszukuje. I jeżeli należymy do tej grupy tych czcicieli, to należymy dlatego, że On nas znalazł. On widział w nas ten potencjał i On był tym pierwszym, który nas zachęcał do tego, abyśmy Go wielbili. Szuka się zawsze czegoś, czego jest mało, co jest skryte, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. A w tym poszukiwaniu niebieskiego Ojca czuję, jak On jest bardzo zainteresowany tym, aby mieć dużo prawdziwych chwalców. Nie jest to automatyczne. Nie jest to tak, że jeżeli zostaniesz pozwany albo przyłączony jako członek zboru, że automatycznie jesteś tym chwalcem, który chwali Boga, Jezusa, Ducha Świętego. Czuję, że to jest powołanie do tego, aby mieć bardzo intymną bliskość z Bogiem. Dlatego, że to jest uwielbienie samotnego Boga. To uwielbienie jest właściwie naszą odpowiedzią na to miłujące serce niebieskiego Ojca, na Jego zainteresowanie się z człowiekiem. Na pewno pamiętamy, jak Bóg szukał człowieka, chwalcę, już w raju. A pyta się, Adamie, gdzie jesteś? Adam stworzony w raju właśnie miał być takim odbiciem tej Bożej chwały i miał mieć ten bliski, intymny kontakt z Bogiem. Człowiek, który nie rozeznał, co jest dobre od złego. Człowiek, który na wszystko pytał się Boga, był na Niego maksymalnie zależny i w pewnej chwili znika. I Bóg się pyta, gdzie jesteś? A Adam mówi, ukryłem się przed Tobą, dlatego że czuję albo uświadomiłem sobie, że jestem nagi. To jest ten podstawowy powód, dlaczego tych chwalców nie jest tak wiele. Powód tej swojej niedoskonałości. Powód tego, że łatwiej nam jest skryć się przed Bogiem, skryć się dzięki własnej sprawiedliwości, skryć się dzięki temu, że pokazujemy na to, że ci drudzy są jeszcze gorsi. Skrywamy się za różnymi rzeczami i nie jesteśmy w tym gronie tych, którzy oddają chwałę, którzy są tymi prawdziwymi chwalcami. Jakich więc ludzi szuka Bóg? Szuka tych, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. Tak to powiedział Jezus, że Ojciec właśnie takich szuka, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. Każdy zbór, każda społeczność wierzących ludzi uczą się pieśni, mają modlitwy, którymi właśnie chcą uwielbić Boga. Ale myślę, że to uwielbienie w duchu jest jeszcze coś więcej. Śpiewanie, modlitwa, chwalenie to wszystko nas prowadzi do tego, abyśmy wywyższyli, abyśmy uwielbili Boga w duchu, ale to nie znaczy, że automatycznie, kiedy taką formę nabożeństwa w takiej formie staniemy czy siedzimy, że to jest właśnie uwielbienie w duchu. Nowy Testament jest ciekawy, że nigdzie nie opisuje dokładnie, jak ma przebiegać taka forma uwielbienia. Odwrotnie, tam gdzie ta forma jest tak bardzo precyzyjnie dana, często tam nie ma Bożego Ducha, dlatego że tam, gdzie jest wolność, tam jest Duch Boży. I właśnie forma musi być drugorzędna, choć zawsze jakaś ta forma musi być. Pan Jezus powiedział takie przyrównanie u Łukasza, że nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczą. Młode wino należy lać do nowych bukłaków. Jeżeli byśmy te miechy, te bukłaki poważowali za formę, tak to nowe wino, które ma jeszcze jakieś tam pnuci, które jeszcze nie jest ustabilizowane, potrzebuje tą formę, która będzie zdolna reagować na to młode wino. To powiedział Jezus, że te nowe rzeczy na pewno będą miały inny kształt, inną formę niż to, co już jest dawne, to, co już trochę sztywni. Ale to chwalenie w duchu, to chwalenie jest coś, nad czym jeszcze przez pewien czas chciałbym się razem z wami zastanawiać. Nie wiem, czy już kiedykolwiek z was, wam Duch Boży pokazał, że przy różnych nabożeństwach ludzie, którzy uwielbiali pieśniami, muzyką, stali się obiektem uwielbienia w tym zgromadzeniu. Ich to dokładne przygotowanie, ich podanie tych pieśni były tak fascynujące, że ludzie klaskają im stojąc, zapominają na Boga. Ile razy zastanawiałem się nad tym, jak to zrobić, aby ludzie, kiedy będą widzieli dobre czyny w nas, nie chwalili nas, ale chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie wywyższać służbę w Kościele, ale wywyższać Jezusa. To jest właśnie to, że ta forma, która jest widoczna, jest drugorzędna, a to wino, to jest Bóg, to jest ten przedmiot, któremu należy się chwała i cześć. Bardzo mocno do mnie przemówiło kiedyś takie wydarzenie z misyjnego pola, kiedy to pewna grupa młodych ludzi chciała nieść Ewangelię na miejsca, które były trudno do osiągnięcia, ale możliwe tam było łatwiej dojechać po morzu. Modlili się za sponsorów, aby kupić okręt, kupić jakąś starszą łódź, którą by naprawili i używali ją właśnie do tych misyjnych celów. Znaleźli się sponsorzy, zaczęły się spłacać na raty tą dużą ilość pieniędzy. Znaleźli się ochotni, młodzi ludzie, którzy w czasie swoich wakacji poświęcili czas, aby wyczyścić tą łódź, aby ją na nowo pomalować. I było dużo tego podekscytowania, czy tego natrzeni do tej służby, którą sobie już wyobrażali, jak to będzie wspaniałe, kiedy wreszcie ta łódź wypłynie. A ten człowiek, który był odpowiedzialny za całą tą misję, pewnego razu miał sen. Ja już myślę, przypominałem w jakimś kazaniu to wydarzenie, ale myślę, że dobre jest przy tej okazji go powtórzyć. Widział tą łódź, jak wszyscy ci młodzi ludzie pracowali, a w pewnej chwili zobaczył, że jakiś człowiek stoi w cieniu i nic nie robi. I w tym śnie mówi sobie tak, podejdę do niego i zapytam się, dlaczego on nie pracuje i stoi tutaj bezczynnie. A kiedy przyszedł bliżej, to uświadomił sobie, że to jest Jezus, który stoi na boku, smutny, sam, a wszyscy inni byli skoncentrowani na pracę dla Boga, ale zapomnieli na Jezusa. Obudził się z tego snu, nie mógł na niego zapomnieć. Zrobili spotkanie z tymi najważniejszymi liderami tych poszczególnych grup. Przedstawił im ten sen i powiedział, jeżeli zapomnieliśmy przy tej służbie na Jezusa, to ta łódź nie będzie miała błogosławieństwa. My będziemy pracować, my będziemy jeździć, ale jeżeli nie będzie z nami Jezus, jeżeli nie będzie to najważniejsze, tak to jest zbyteczna praca. I przez jakiś czas, przez kilka dni rozmyślali, co mogą w tym względzie zrobić. A na tych modlitwach i na tych rozważaniach coraz więcej tych młodych ludzi, tych wydanych Bogu, odczuwało, że mają właściwie puścić tą łódź. Że nie da się już tego naprawić, nie da się już wrócić tego, że właśnie ci ludzie pozyskani do tej służby więcej kochali służbę niż Jezusa. I zrezygnowali z tej łodzi. Pieniądze, które już były włożone do tego, przepadły. Pokutowali, modlili się i po jakimś czasie zdecydowali się po inną łódź. Ale wszystka ta praca, wszystkie te przygotowania były zupełnie na innych zasadach postawione. Na takich zasadach, aby ten Jezus, ten najważniejszy, był nie gdzieś tam na boku w cieniu, ale był centrem całego tego przygotowania i całej tej misji, która później mogła być bardzo błogosławiona. Tak sobie powiedziałem wtedy, kiedy to po raz pierwszy czytałem, jeszcze nigdy nie pomyślałem, że coś takiego może być, że służba dla Boga może być dla mnie ważniejsza, większa, cenniejsza w środku tego mojego rozmyślenia, moich aktywności. A Jezus może być tam gdzieś, czy w niebie, czy na boku. Czy uwielbienie naprawdę jest tak rozpaczliwie poważne w życiu człowieka? Czy Bóg w swojej wielkiej miłości nie przymruży tak trochę oka i powie sobie, no, tak służą mi tak dobrze, że przynajmniej tak. Modlą się, śpiewają piękne pieśni, śpiewają piękne chwały. Tak, no dobrze, że aspoń tak. Wiecie, to nie jest problem Boga, ale to jest problem człowieka. Kiedy wstępujemy do Bożej obecności, kiedy przybliżamy się do Boga, to w pierwszym rzędzie zobaczymy siebie w prawdziwym świetle. Chciałbym zacytować z Księgi Izajasza, z 6 rozdziału, pierwszych 5 wierszy. Izajasz 6, na pewno znacie powołanie Izajasza do służby. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szat wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Zatrząsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem i rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Izajasz miał ten zaszczyt widzieć tą Bożą chwałę bardzo intensywnie. A ta jego pierwsza reakcja, która była: biada mi, jestem niedoskonałym człowiekiem. Bardzo podobną chwilę przeżył Jan na wyspie Patmos, kiedy spotkał się z Jezusem. I jest napisane, że padł na ziemię jak martwy. Właśnie dla tej swojej niedoskonałości w ciele. Ta chwała Boża odkrywa nam naszą niedoskonałość. Prowadzi nas do pokory. Prowadzi nas do tego uniżenia, ponieważ widzimy tą wielkość, tą chwałę, wspaniałość Boga. Wielokrotnie dzisiaj w kościołach nie wiemy, w jaki sposób sobie dać radę z napominaniem, z tym, aby ludzie byli ochotni oczyszczać się od grzechów, opuszczać złe rzeczy, które znieświęcają Boży lud. Ale to czyni Boża chwała. To czyni tak, że nie musi nikt z ludzi coś mówić, ale wtedy, kiedy wstępujemy do tej Bożej chwały, do tej prawdziwej, do tej duchowej, tam widzimy samych siebie, jacy jesteśmy. To drugie, co bym chciał powiedzieć, że Mojżesz, kiedy wchodził do przybytku, to wiedział, że wchodzi do Bożej obecności. I wiedzieli to wszyscy ludzie wokół. Wszyscy ludzie, kiedy widzieli, że Mojżesz wstępuje, pojawiał się nad tym przybytkiem ogień albo obłok. Wszyscy wiedzieli, że Mojżesz jest w tej Bożej obecności i że Bóg będzie do niego przemawiał, że coś przyniesie tam z tego miejsca, że nie przyjdzie z niczym, ale coś tam przyniesie. Tak samo było i w pierwszym kościele, kiedy się schodzili ci pierwsi, prwogeneraczni chrześcijanie, to oni, kiedy schodzili się razem, to spodziewali się nawiedzenia Duchem Świętym. Dlatego też w Dziejach Apostolskich jest napisane, że kilka razy, że aż zatrzęsła się cała budowa, dlatego że oni przeżyli tą obecność tej Bożej chwały, że niektórzy ludzie byli uzdrowieni, nawet z martwych powstali, że byli napełnieni Duchem Świętym. To było coś, co było tak jakoś automatyczne. Oczekiwali tego. I diabeł czynił wszystko po to, aby właśnie ukraść Kościołowi tą świadomość tej Bożej obecności, Bożej chwały, Ducha Świętego. I przez wiele stuleci Kościół, co prawda istniał, był bardzo bogaty. Było tam pełno złota, ale nie było tam Bożej chwały. Nie było tam Ducha Świętego. I gdzieś dopiero na początku XX stulecia Bóg jakoby na nowo zmiłowywuje się i mówi: chcę, pragnę więcej Twojego serca, aniżeli Twoich czynów. I Kościół odkrywa tę osobę Ducha Świętego. I zaczyna się bardzo potężnie pomnażać, rozrastać. Przez jakiś czas Kościół Zielonoświątkowy myślał: my jesteśmy tymi jedynymi, tymi, którzy właśnie umią, potrafią uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie. Ale Duch Boży jest pełny miłości, pełny zlitowania się i nie tylko w Kościele Zielonoświątkowym przebywał, ale znalazł miejsce do wszystkich innych kościołów, nawet do Kościoła katolickiego, aby wszędzie po całym świecie właśnie był tym narzędziem, który potrafi człowieka najlepiej przygotować do tego, aby go chwalił, aby go uwielbiał. Może właśnie to święte oczekiwanie, to święte spodziewanie się na Ducha Bożego jest taką najważniejszą częścią tego czasu, kiedy możemy wspólnie uwielbiać, wywyższać naszego Pana. To oczekiwanie na Niego. Chwały to nie jest ten czas, kiedy się zaśpiewa 3 czy 4 pieśni, ale to jest połączenie naszego ducha z Duchem Bożym. Dlatego, że my nie możemy wyprodukować w sobie chwałę, która przyjdzie do nieba i będzie przyjęta. Ta jedyna chwała, która może tam przyjść, to jest ta, która przyszła tam stąd. Kiedy Duch Boży zapali naszego ducha, kiedy to, co przyszło z nieba, odbije się i my go wrócimy z powrotem, to jest ta chwała, która buduje nas, a która jest wdzięcznie przyjęta przed Bożym tronem. I myślę, że to wszystko, co powiedzieliśmy sobie dotychczas o tym, że powinniśmy nauczyć się słuchać Bożego głosu, że powinniśmy albo uczymy się właśnie mieć ten cichy czas, ten czas, kiedy jesteśmy skoncentrowani na Boga jako tego, który rozmawia z człowiekiem, który chce mu powiedzieć te ważne myśli, że to jest właśnie, wszystko służy ku temu, aby właśnie Duch Boży dotykał się tego naszego ducha i żeby ta chwała mogła napełniać i mogliśmy coś z tego przeżywać. Życie w chwale to jest życie, które nie jest tylko sprawą spotkania jednego wieczoru chwał. To jest coś, co potrzebujemy budować w swoim życiu na co dzień. Jeżeli te nasze codzienne rzeczy, te praktyczne, załatwiamy tylko na podstawie swoich zdolności, a swojej mądrości, tak automatycznie przyjdziemy do zgromadzenia, będziemy takim sposobem chcieć chwalić i uwielbiać Boga. Ale jeżeli pozwolimy Duchowi Bożemu, aby w tych naszych codziennych rozmowach, w tych naszych decyzjach, przy naszej pracy, jeżeli prosimy Ducha Bożego, aby był z nami, aby nas korygował, aby dał nam mądrość do właściwych decyzji, to wtedy i kiedy spotkamy się na miejscu, gdzie chcemy uwielbić, wywyższyć naszego Pana, nie będzie nam trudno powiedzieć: Duchu Święty, Ty mnie prowadź, Ty nas prowadź. Będziemy tymi oczekującymi, że Duch Boży zacznie coś czynić pomiędzy braćmi, siostrami, pomiędzy tym zgromadzeniem. Coraz więcej jesteśmy związani tym, żeby wszystko było szybko, żeby wszystko było krótkie, żeby wszystko było tak konkretne. Sprawę tego, żeby usiąść i oczekiwać i nie wiedzieć, kiedy Duch Boży przemówi, coraz więcej staje się nam cudza. Ale chcę zachęcać siebie, nas wszystkich, abyśmy nie opuścili tego podstawowego oczekiwania, to święte oczekiwanie na to, że Bóg będzie działał pomiędzy nami. W liście do Żydów w 13 rozdziale napisane jest, że w 14-15 wierszu nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Jeżeli jesteśmy świadomi, że celem naszego życia nie jest tutaj tylko ta ziemia, więc pozostaniemy przy tym, że będziemy składali Bogu ofiarę chwały naszymi wargami, naszymi ustami, bo one dawają jakiś kierunek. Popatrzmy na Piotra, Jana, którzy byli przedwołani przed Radę Najwyższą, byli zbici i oni z krwawymi plecami odchodzą i radują się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Oni są pełni chwały, choć te okoliczności mówiły o czymś zupełnie innym. Nawet w takiej trudnej chwili, kiedy pleca ich bolą, kiedy byli właśnie ukarani za to, że zwiastują Ewangelię, oni wewnątrz mają pełno chwały. Podobnie Paweł i Sylas z Filipi w więzieniu skuci w kajdanach, a oni chwalą Boga, dlatego że To jest ofiara, do której byli Jezusem zachęceni, aby ją codziennie przynosili, aby nieustannie składali tą ofiarę, ofiarę chwały, nie narzekania, nie lutowania się, nie obaw, ale właśnie pochwalną chwałę. Jest ciekawe, że właśnie ta chwała już w hebrajskim języku jest związana z jakimś ruchem, z jakimś pohybem. Dlatego, że w tym przetłumaczenie uwielbienie znaczyło w tym hebrajskim właściwie myśleniu było leżeć twarzą na ziemi. Jeżeli chcieli uwielbić Żydzi Boga, to oni to czynili tym, że kładli się na ziemię twarzą w dół i tak uwielbiali. Jeżeli chcemy powiedzieć błogosławić, to znaczyło klęknąć przed kimś, a to słowo dziękczynienie w hebrajskim znaczyło podniesienie rąk. Dlatego takie ruchy czynimy wtedy, kiedy chcemy uwielbić naszego Boga. Tak to już było za czasów Mojżesza i w czasie, kiedy Jezus był tutaj na ziemi. I tak to możemy tutaj czynić, dlatego że sprawa emocji nie może być zupełnie wyłączona. Kiedy patrzymy na chrześcijan w Polsce, to wydaje nam się, że oni o wiele więcej uwielbiają Boga, dlatego że to jest naród, który ma tak więcej rozwinięte emocje aniżeli Czesi, którzy są tacy chłodni, którzy są tacy realistyczni. Może naprawdę Czesi będą trochę innym sposobem uwielbiać, dlatego że nie to, co widzimy, ale to, co przeżywamy w swoim sercu. Ale może tym więcej potrzebujemy budować nasze emocje. Kiedy tego, kogo kochamy, chcemy pochwalić, kiedy chcemy pocieszyć nasze dziecko, to dajemy do tego emocje. To przynajmniej uśmiech na twarzy jakoś tam skonstruujemy, dlatego że bez tego by ta pochwała była bardzo zimna, bardzo taka nieosobista. Kiedy młoda panna przygotowuje się na spotkanie ze swoim żenichem, młodym panem, kiedy już wszystko ma, tą białą szatę, kiedy jest już zaproszony, są wszyscy goście, kiedy już jest przygotowana sala, przy której się usiądzie, to ta ostatnia rzecz. I my ze Sławojem właśnie w tych kilku ostatnich dniach zrobimy jeszcze takie przygotowanie, w jaki sposób podejdzie ta młoducha do tego żenicha. Spróbujemy to sobie tak na nieczysto. I właśnie ta młoda panna, właściwie to ostatnie zadanie jej jest, jakim szybkim krokiem pójdzie, jak się będzie uśmiechać, po której stronie stanie tego żenicha. I kiedy robimy sobie taką próbę, to często przychodzi mi właśnie myśl, jakie zadanie ma dzisiaj Kościół w tym ostatecznym czasie. W tym, kiedy zbliżamy się do tego, że dostaniemy okazję stanąć po boku Jezusa Chrystusa. Czy nie jest to właśnie przygotować się do tego, aby Go umieć uwielbić, wywyższyć? Aby umieć adorować właśnie tego, który nas tak drogo kupił? Wszystkie rzeczy już dawno były przygotowane, ale to, co jest przed nami właśnie, w jaki sposób uwielbimy, uczcimy naszego Zbawiciela. I chciałbym skończyć takim wierszem. Wszyscy znamy ten złoty wiersz Jan 3,16, albowiem tak Bóg miłował świat. Ale jest jeszcze inne 3,16 z listu do Kolosan, które może właśnie do tych dojrzewających chrześcijan jest tak samo ważne, albo może jeszcze ważniejsze. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Te pieśni mają znaczenie dla zgromadzenia, dla słuchaczy, ale to nie jest ten najwyższy cel. Ten najwyższy cel jest, abyśmy właśnie tym swoim życiem pociągli i tych współbraci do tego, abyśmy śpiewali w swoich sercach Bogu. Różnym sposobem, różnymi formami, ale to najważniejsze, ten obsah. Bóg, Jezus Chrystus. Niechby Duch Boży, który jest tutaj na ziemi, stał się dla nas tym najważniejszym nauczycielem, który chce z nami zrobić takie próby, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z naszym żenichem. Amen.